przebaterstwa znów zeszliśmy się na to miejsce, ażeby ze Słowa Bożego czerpać dla nas naukę. Fakt, że dzisiaj jeszcze jest drugi dzień świąt, tak zwanej Wielkanocy, ale ponieważ już wczorajszego dnia mieliśmy na ten temat mowę, wspomniane było na ten temat już, to dzisiaj możemy sobie usłużyć jakimś innym tematem. Proszę braterstwa, apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale na wierszu 32 mówi następująco. A cóż więcej mam mówić, boby mi czasu nie stało, gdybym miał powiadać o Gedeonie i o Baraku i o Samsonie i o Jefcie i o Dawidzie i o Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę zwalczali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do uciekania przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych, a drudzy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Drudzy zaś się pośmiewisk i biczowania doświadczyli, nadto i związek i więzienia. Byli kamienowani, piłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani. Chodzili w owczych i w kozich skórach, byli w niedostatku i w ucisku i w niewczasach, których nie był świat godzien. Tułali się po pustyniach i po górach, i po jaskiniach i jamach ziemi. A ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy, przeto że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Apostoł Paweł cały ten 11 rozdział listu do Żydów poświęca ludziom wiary, mówiąc, jak potężną jest wiara, jak ona może człowieka zmienić do gruntu, jak ona może człowieka wprowadzić w sytuacje, które są niemożliwe do przezwyciężenia przez człowieka naturalnego, nie posiadającego wiary, ale ten, który posiada wiarę, wie, że za nim jest wszechpotężny Bóg, taki się niczego nie obawia i automatycznie staje się wyjątkową postacią, na którą wszyscy mają zwróconą uwagę. Apostoł wymienia, począwszy od Abla, który się tą potężną wiarą odznaczył, a mówi również poszczególne jednostki, którym Pismo Święte wiele kart poświęca, a potem mówi czasu i miejsca by nie było, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, Jefcie i tak dalej. To są ludzie, którzy otrzymali świadectwo, że się Bogu podobają. To byli boscy przyjaciele. I można byłoby o każdym z nich mówić, ale my sobie w obecnej chwili weźmiemy jednego z tych sędziów. Wiemy, że Jefte, Gedeon, Barak to byli sędziowie. A więc okres sędziów posiadał w sobie jednostki wybitne, które Bóg powoływał w tym czasie, kiedy Izrael był w potrzebie, ażeby mógł być wyzwolony z niewoli tych prześladowców, którzy nad nim panowali. Dlatego też widzimy, że ten okres sędziów to jest już na marginesie, można powiedzieć, jest okres bardzo trudny chronologicznie do obliczenia. Tu trzeba bardzo dużo wiary pod tym względem, jak długi ten okres jest. Ogólnie wierzymy i ja osobiście wierzę, że ten okres jest 450 lat. Pomimo, że Bóg tak zamaskował, że można i inaczej też myśleć. Ja osobiście mam na podstawie swoich osobistych spostrzeżeń dodatkowe takie świadectwo, bo w hebrajskiej Biblii ta księga sędziowie Księga Sędziów jest określona słowem sędziowie. Szofetim. Otóż, gdy weźmiemy słowo szofetim w najpełniejszej formie, jakie ono jest, z zaimkiem wskazującym, który łączy się w jedno słowo ze słowem szofetim i mamy słowo ha-szofetim, nie w skróconej, ale w pełnej formie, to to słowo, dziwna rzecz, ono ma wartość liczbową 450. Dla mnie te rzeczy mają swoją wymowę. Ja uznaję, że ten okres ma 450 lat. W tym okresie właśnie sądził jeden z sędziów, jak już wspomniałem, Gedeon. Gedeon, oczywiście był on powołany, żeby wyzwolił Izraelitów z rąk Madianitów. Już poprzedni, to jest zapisane w rozdziale 6, 7, a nawet 8 jeszcze o tym Gedeonie, aż 3 rozdziały Pismo Święte mu poświęca. Poprzedni rozdział, 5, nawet i 4, mówi o wspaniałym zwycięstwie Baraka, który w okresie również sądzenia prorokini Debory też odniósł zwycięstwo nad Sysarem, królem hananejskim. Proszę baterstwa, a więc widzimy, że naród żydowski był przez sędziów, których Bóg powołał, wyzwalany z niewoli. Ale naród żydowski ten znów popadł w pewne złe rzeczy. A jak popadał w złe rzeczy, to Bóg miał sposób na karanie tego narodu. Podawał go w niewolę. Normalnie popadali w niewolę, pozbawieni byli tej wolności. A więc jeżeli chodzi o Gedeona, to on uwolnił od Madianitów, którzy najechali Palestynę i zabrali tą najżyźniejszą część tej ziemi. Wiemy, że Izrael był w szczególnym przymierzu z Bogiem. On miał obietnicę, że jeżeli ten naród będzie trzymał się ściśle Boga, to Bóg będzie go chronił od wszystkich najeźdźców za jego wierność, za stałe trwanie przy swoim Bogu, przy przymierzu, jakie Bóg zawarł z tym narodem, będąc jeszcze pod Synajem z przodkami tegoż narodu. Naród żydowski popadał w złe. To złe to jest zwykłe bałwochwalstwo. Okoliczne narody miały najrozmaitsze kulty, które na zewnątrz się bardzo wspaniale reprezentowały. Były bardzo zmysłowe, a to człowiekowi cielesnemu bardzo sprzyja. Dlatego też popadali w te bałwochwalstwo. Ojciec Gedeona był naczelnikiem plemienia, był naczelnikiem tej dzielnicy, w której Gedeon się urodził. I on też posiadał ten posąg Baala. Nawet w tym domu, skąd był wezwany ten Gedeon. I pomimo tego bałwochwalstwa, to ci Izraelici mieli pewną znajomość Boga. Mieli. I wiedzieli, że jest Bóg. Ale również im ciągnęli do tego bałwochwalstwa. A dowodem tego jest, że właśnie nawet Gedeon, gdy został powołany, to okazał zdziwienie. Dlaczego Bóg nie błogosławi temu narodowi, że zostawił go bez opieki? I nawet może i nie pomyślał nawet nad tym, że niewierność tego narodu była przyczyną tej niełaski Bożej i tego zwycięstwa Madianitów. To wszystko miało swój wyraz właśnie w układzie politycznym, jaki się wtedy ułożył. I trzeba było tylko wiary, żeby wiedzieć, że coś z tym narodem jest niedobrze, skoro ma takiego potężnego nad sobą, że tak powiemy, Boga, a ten Bóg zezwolił na takie rzeczy. Dlatego czytamy w 6 rozdziale już od 1 wierszu. Potem czynili synowie izraelskie złe przed oczyma pańskimi i podał je Pan w ręce Madianitów przez 7 lat. A więc 7 lat. Jest to nieduża dosyć, można powiedzieć, niewola. Były dłuższe niewole, daleko dłuższe. Ale się okazuje, że te 7 lat to tak dokuczyły tym Izraelitom, że oni już przez te 7 lat nie mogli wytrzymać i krzyczeli do Boga. Dlatego, że Madianici, oni bardzo ciężko przez te 7 lat uciskali Izraela. Kto to byli Madianici? No bo Madianici to byli potomkowie Ketury. A Ketura to była trzecia żona Abrahama. Oni tam na wschodzie mieli swoje siedlisko i ze wschodniej strony uderzali, po prostu przechodzili Jordan, przechodzili na lewą stronę i całego Izraela plądrowali po środku, gdy on miał najżyźniejsze ziemię. A wzmocniła się ręka Madianitów nad Izraelem tak, iż przed Madianitami kopali sobie synowie izraelscy lochy, które były w górach i jaskinie i twierdze. Więc patrzmy, jak ta okupacja przez ten krótki czas, jaka była intensywna, że kopali lochy w górach, jaskinie i twierdze, uciekali po prostu od tego narodu, który jak szarańcza wyjadał, niszczył. A bywało, gdy czego nasiał Izrael, że przychodził Madian i Amalek i ludzie ze wschodu. No, proszę baterstwa, Amalekici to byli znów potomkami Ezawa. Również byli na wschodzie. I ludzie ze wschodu to byli Arabowie. Oni zawsze tam nacierali na Izraela i to dziedzictwo, które Izraelowi Bóg dał, to oni zawsze chcieli zabrać. I pisze, że położywszy się obozem przeciwko nim, psuli zboża ziemi, że gdzie chodzą do Gazy. Gaza jest na zachodzie znów Palestyny, parę kilometrów od Morza Śródziemnego, więc na przestrzał całą Palestynę plądrowali, nic nie zostawiając na pożywienie Izraelczykom ani owiec, ani wołów, ani osłów. Albowiem oni stada ich przyciągali i namioty ich, a przychodzili jako szarańcza w mnóstwie i nie było im i wielbłądom ich liczby. Tak, przychodząc do ziemi, pustoszyli ją. Wtedy znędzony był Izrael bardzo od Madianitów i wołali synowie izraelscy do Pana. Znędzony, to nędza była, jak trzeba było utrzymywać taki poczet wielki ludzi i zwierząt, jak oni sobie na to pozwalali. A więc widzimy, że to jest do pewnego stopnia nauka i dla duchowego Izraela też, że boska łaska dana nam jest, tak jak Izraelitom ta ziemska, to nam jest dana jaka? Duchowa, prawda? I Bóg też, tak jak Izraelitom obiecał chronić ich od nieprzyjaciół, tak samo i nas też zasila w naszych duchowych trudnościach, żebyśmy w duchowym znaczeniu nasze stworzenia nie podległy pod niewolę. On daje nam siły, daje nam pokarm każdego dnia, a jednak mało jest takich w duchowym Izraelu, który znalazłszy się w trudnościach, tak jak Izrael, zdają sobie z tego sprawę, że to może boska opatrzność ma z tym do czynienia. Nieraz człowiek poświęcony jest, a Panie Boże, dlaczego na mnie takie rzeczy przychodzą? I sobie nie zdaje sprawy, że tak jak Izrael, że kto tu był winien? No był winien Izrael. Tak samo jest i z nami w naszym życiu osobistym. Każdy ma możliwość siebie, że tak powiem, intensywnie, że tak powiem, rachunek sumienia sobie robić. Bo być może, że nasze słabości, które zawsze są z nami, a które my pozwalamy, żeby nad nami brały górę. Może nasza oziębłość dla spraw pańskich jest tego rodzaju, jak Żydów była oziębłość. Może to jest powodem, że się odchylamy od Pana. Że tak jak odchylanie od Pana to zawsze prowadziło Izraelitów do bałwochwalstwa, tak samo ktoś powiedział, no, my to bałwochwalcy nie jesteśmy, bo my wiemy, jakie tam drugie przykazanie. Ale może być innego rzędu bałwochwalstwo. Nie takie, które by całkiem Boga ignorowało, ale takie, które nawet myśląc przyjaźnie o Bogu, o Jego łaskach w przeszłości, jakie mieliśmy, dziwi się w obecnej Jego niełasce. Więc człowiek taką konfrontację, że tak powiem, takie połączenie robi. Troszkę Bogu, a troszkę mamonie. Troszkę dla sławy, a przecież nam o sławę nie powinno chodzić. Jeżeli nawet nas coś spotka sławnego, jakaś pochwała od ludzi, to niech ona będzie jako wynik naszego dobrego postępowania, ale nigdy, żebyśmy my się o to szczególnie ubiegali. Może bardzo często ludzkie instytucje nam imponują, może zaciągamy się za bardzo w te sprawy świata, a Bóg na to patrzy zazdrośnie, bo kto się poświęcił Bogu, to jego czas, jego siła, jego umysł, jego zdolności należą się Panu, a Pan jest zazdrosny. Tak, on bardzo często mówił, że on jest zazdrosny. On jest zazdrosny tak jak oblubieniec zazdrosny jest, jak tam jego oblubieńca zerka sobie za drugim. Tak samo Bóg jest zazdrosny, gdy my sobie w taki sposób pozwalamy. Być może, że nauki, jakie nieraz w głowie człowiekowi siedzą, nie są tymi naukami, które Bóg by sobie życzył. No, być może, że może rodzinę za bardzo uwielbiamy. Nieraz tak jest, że rodzinka to chce bardzo dużo dla siebie. A my jesteśmy bardzo ustępliwi i nie mamy czasu nawet do zboru przyjść, jak rok długi i szeroki nieraz. Zaledwie gdzieś tam na wieczerze to już tak wielkim wysiłkiem wysmyknie się, żeby chociaż raz do roku znaleźć się tam między tymi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. A cały rok służą jak ten wół rodzinie te jedzenie, picie i przyjęcia i bankiety i to wszystko. I człowiek jest jak niewolnik. A czy to czasem nie jest bałwochwalstwo? Czy nie należy? To nie jest skutek, że człowiek za bardzo miłuje swoją rodzinę, a może nieraz, może nie rodzinę, ale siebie może bardzo ceni, bo można być takim bałwochwalcą, że się siebie ceni, ze siebie można bałwana zrobić też, prawda? No, taki egocentryzm, jak to niektórzy mówią. Ale idźmy dalej. A gdy wołali synowie izraelscy do Pana z przyczyny Madianitów, posłał Pan męża proroka do synów izraelskich i mówił do nich: tak mówi Pan Bóg izraelski, ja was wywiódł z ziemi egipskiej, a wywiodłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipczanów i z ręki wszystkich, którzy was trapili, którym przed wami wygnał, i dałem wam ziemię ich, a powiedziałem wam: jam Pan Bóg wasz, nie bójcie się bogów amoryjskich, w których ziemi wymieszkacie. Aleście nie usłuchali głosu jego. Jak trafnie, tak jakby strzelec dobry w samą dziesiątkę trafił, tak. Bóg posłał proroka. Proszę braterstwo, widocznie Bóg wiedział, że Izrael dotąd doszedł, tak mu się tej wody w uszy nabrało, że te trudności i upokorzenia doprowadziły go już bardzo blisko do tego stanu pokuty. Że będą nareszcie mogli gotowi dopatrzyć się swoich win. I nie wcześniej, ale dopiero wtedy Bóg posyła proroka i wskazuje, jakiego potężnego Boga mają, żeby sobie przypomnieli, jak tam było, jacy potężni byli napastnicy, okupanci, a Bóg ich wyzwolił. A teraz wy siedzicie, płaczecie. A dlaczego? A boście odstąpili od Boga. A więc trafił w sedno. Mieli możliwość w odpowiednim momencie pomyśleć, co to jest za przyczyna, że oni w taką niedolę popadli. Że muszą dziury, jamy robić, a wszystko szarańcza zjada. I kto wie, jaka ta bliska przyszłość będzie, trzeba będzie chyba z głodu umrzeć. Proszę braterstwa, 11 i dalej mówi tak. Przyszedł potem anioł pański i stanął pod dębem, który był w Efra w dziedzictwie Joasa, ojca Esrowego, a Gedeon, syn jego, mucił zboże na bojewisku, aby z nim uciekł przed Madianitami. A więc widzimy to, proszę braterstwa, że Gedeon mucił zboże. Bóg pragnął sobie zrobić teraz narzędzie do tego wyzwolenia, bo on mógłby anioła jakiegoś posłać z mieczem, tak jak kiedyś było za Dawida. Widział olbrzymiego anioła z mieczem i tym mieczem dziwna rzecz. Padali ludzie, zabijano tysiące ludzi. Ale Bóg sobie w tym wypadku upatrzył coś innego. On sobie człowieka za narzędzie. Dlatego też widzimy, wtedy ukazał mu się anioł pański, ale co on wtedy robił? Widzimy, że Gedeon też był w tym impasie, którego doświadczał cały Izrael. Mucił zboże na bojowisku. No, Septuaginta podaje, że laską wybijał. A to by wskazywało, że on to robił tak po cichutku, żeby czasem ktoś nie usłyszał, bo ja bym wziął na klepisku i tak walił tymi cepami, to od razu by Madianici powiedzieli, aha, tam jest zboże, chodźmy, zabierzmy mu. A on tak po cichutku, aby z nim uciekł przed Madianitami. No, wtedy mu się ukazał anioł pański i rzekł do niego, pokój z tobą, mężu waleczny. Waleczny, no. Waleczny. Na razie jeszcze nic nie widzimy, żeby on był waleczny, ale ten widocznie w nim to waleczność wiedział. Zresztą niektórzy tłumaczą, że Gedeon znaczy burzyciel, niszczyciel, od słowa gada, to znaczy zwalczać. Mąż waleczny. Nawet imię wskazywało na to. On po prostu zahaczył o znaczenie jego imienia. Mówi, ty mężu waleczny. I odpowiedział mu Gedeon. Proszę, panie mój, jeśli pan jest z nami, a czemuż na nas przyszło to wszystko? Gdzież teraz są wszystkie cuda jego, które nam opowiadali ojcowie nasi, mówiąc, Izrael z Egiptu nie wywiódł nas pan, a teraz opuścił nas pan i podał nas w ręce Madianitów. On się nie orientował, że te grzechy były przyczyną. Ale on również nie wiedział, że to jest anioł. Bo ci aniołowie to przychodzili tak niepozornie, jak człowiek. Ale że to była paląca sprawa i jak on, można powiedzieć, mucił te zboża, tu obcy człowiek przychodzi i mówi, pozdrawia go w imieniu pańskim, no to ten do niego musiał otworzyć serce, bo on widzi, że on już jest nakryty. Wtedy wejrzawszy nań, pan rzekł, idźże z tą twoją mocą, aby wybawisz Izraela z ręki Madiańczyków. I zanim cię nie posłał, zaczyna wyczuwać, że to jest ktoś, jakiś posłaniec, ale jeszcze nie wie. A on rzekł do niego, proszę panie mój, czymże wybawię Izraela? Oto naród mój podły w Manasę, a ja najmniejszy w domu ojca mego. A więc tu widzimy skromność tego narzędzia, które Bóg powołuje. Nie miał w sobie zarozumiałości. Widział, że po pokoleniu Manases nie jest takie bardzo, że tak powiemy, wyjątkowe, a on w tym pokoleniu zajmuje, że tak powiemy, pośredniejsze miejsce co do znaczenia i do sławy. I rzekł do niego pan, ponieważ ja będę z tobą, przeto porazisz Madianity jako męża jednego. O, proszę braterstwa, jak ja będę z tobą. Więc on już wyczuwa, że to coś jest potężna istota. To porazisz wszystkich Izraeli, tych Madianitów, których było jako piasek morski, jak jednego męża. To byłoby może trudne do uwierzenia, gdyby to powiedział człowiek. Ale jak mówi Bóg, ten, który stworzył te wszystkie globy, których jest jak piachu na ziemi, proszę braterstwa, to jak ten powiedział, to tu przesady żadnej nie ma. A on mu odpowiedział, jeśliżem proszę znalazł łaskę przed oczyma twoimi, daj mi znak, że ty mówisz ze mną. Chcę wiedzieć, że to jest jakoś nadprzyrodzona istota, że ty mówisz ze mną. Nie odchodź proszę stąd, a zaś przyjdę do siebie, ponieważ ofiarę moją położę i przyniosę ofiarę moją i położę przed tobą. I odpowiedział, ja poczekam, aż się wrócisz. Podszedłszy tedy Gedeon, zgotował koźlątko stada, a z miary mąki pszaśne chleby, a mięso włożył w kosz, a polewkę mięsną w garnek i przyniósł to do niego pod dąb i ofiarował. No niektórzy komentatorzy mówią, że ten wyraz ofiarował, to nie znaczy, że zrobił z tego ofiarę, bo tam, gdzie nawet goszczenie kogoś, to też przeznaczenie na goszczenie kogoś znaczy, te same słowo nieraz jest użyte. Ale rzekł do niego anioł Boży, weźmij to mięso, a patrzmy jak tu jest. Raz pisze, rzekł do niego Pan, a drugi raz pisze, że rzekł do niego anioł Boży. A to by pokazywało, że to kto to jest? To mógł być Logos, nasz Zbawiciel przed ludzkiej egzystencji, Słowo. I rzekł do niego anioł Boży, weźmij to mięso i te chleby niekwaszone, a połóż na onej skale, polewką polawszy i uczynił tak. Zamiast ten anioł zjeść, bo on go chciał ugościć, na pewno przed rozmową to zaraz chciał wyłożyć, co ma najlepszego, a ten Bogu ofiarę. I połóż na tej skale, polej polewką. A więc jeżeli na skale, jeżeli to się miało spalić, to on, ten anioł chciał pokazać, że tu będzie cud, że tak powiem, bez precedensu. Bo będzie ofiara leżała na skale, nie na drzewie. Poza tym jeszcze polana polewką i uczynił tak. Zatem ściągnął anioł pański koniec laski, którą miał w ręce swej, dotknął się mięsa i pszaśników i wyszedł ogień z skały, a spalił mięso i chleby pszaśne, a między tym anioł pański odszedł od oczu jego. To tak samo jak z Manuem było, prawda? Jak ofiarował ofiarę, to ten anioł znikł w tym dymie. I tutaj coś podobnego też się zrobiło. No teraz możemy zauważyć, że Gedeon był przekonany, że to była nadprzyrodzona istota. A widząc Gedeon, iż to był anioł pański, rzekł: ach, Panie Boże, czemużem widział anioła pańskiego twarzą w twarz? I rzekł mu Pan: pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Widocznie głos słyszał w jakiś sposób. Przeto zbudował tam Gedeon ołtarz Panu, nazwał go Pan Pokoju. Aż do dnia tego ten jeszcze jest w Efracie ojca Esrowego. Dlaczego on się bał, że umrze? Ano bo tam do Mojżesza było powiedziane, a oni czytali, co było w Pięcioksięgu. Mojżesz chciał widzieć twarz pańską, ale Pan powiedział, nie ujrzy mnie człowiek, aby żyw został. Dlatego ten się bał, umrę. No ale Pan powiedział, nie bój się, nie umrzesz. Przed tobą jest pewne dzieło do wykonania, musisz żyć. A więc widzimy Gedeon. Kto to był? Jak go określają? Gedeon był w wieku średniego, bo już miał dzieci, nie mógł być młodzieniaszkiem. Miał syna. W wieku średniego, z tego co widać, był przystojny. Był urodny i był silnej postawy. No i proszę baterstwa, przysłowie też mówi, że ten jest pięknym, kto pięknie się prowadzi. On może nam przedstawiać piękność innego rzędu. Nawet i ludzkie przysłowia to też są pod tym względem bardzo, bardzo pochlebne dla ludzi. Miło to widzieć, gdy w nadobnym ciele cnota z rozumem gniazdo sobie ściele. Jest to bardzo pięknie, jak człowiek mający urodę, wdzięk, gdzie mógłby w tym świecie mieć pewnego rodzaju powodzenie, a jednak woli, żeby w jego umyśle, w jego sercu, w jego słowach zawsze były cnota, mądrość, umiarkowanie i przyzwoitość. Dlatego też bywa też przeciwnie. Ogólnie w osobach szlachetnych, mężych, wspaniałomyślnych i rozumnych z urodzenia, przymioty te bardzo często uwidaczniają się w kształcie oblicza. Jeżeli człowiek z urodzenia jest dobry, szlachetny, ma otoczenie dobre, to i nie mając cierpień, mając szlachetność w sobie, to się wszystko na mocy zasady tak zwanej nauki frenologii odbija się to wszystko na obliczu człowieka, że człowiek jest taki przyjemny. Nawet jest taka opowieść, którą marginesowo powiem, jak te doświadczenia życiowe jest degradacja człowieka, jak wpływa ujemnie na jego fizjognomię. To jest jak jeden z wielkich malarzy, ten, który malował Wieczerzę Pańską. A był to kto? Leonardo da Vinci. Więc proszę braterstwa, on miał człowieka, którego kiedyś brał za wzór w młodszych latach jako wzór do namalowania Chrystusa. Ale po wielu latach potrzebował wzór na namalowanie Judasza. Więc taki malarz zawsze idzie w tłum i tak patrzy, która fizjognomia mu się podoba, zaprosi, zapłaci i ma model. I zauważył takiego jakiegoś potwornego człowieka ze skrzywioną twarzą. Mówi, chodź, ja bym ci zapłacił, bo mi potrzeba jest wzór do mojego obrazu. Ten poszedł i ten człowiek, jak usiadł w tej pracowni, tasy zapłakał i zaczyna mówić. To przecież przed laty ja tutaj u mistrza byłem wzorem na Chrystusa, a teraz mam je malować jako Judasza, mówi. A między tym okresem, gdy on był wzorem na Chrystusa, a Judasza, to było całe życie pełne upadków, zgryzoty i takiego upadku moralnego. Więc widzimy, że to jest prawdziwa historia, że na zasadzie tej to się odbija w całym obliczu człowieka. Tak samo i cierpienie. Nasz Zbawiciel był mąż boleści, prawda? Ale i to cierpienie być może w nim się odbiło też. Bo oni go znali jako męża boleści. No ale ten, który taką pracę wyzwolenia ludzi i cierpienia i ofiary przenosił, czy to na nim nie mogło się odbić na jego obliczu? Znaczy tacy, którzy... On przyszedł nas ratować, a czy tacy górnicy, którzy tam idą w głąb i ratują swoich towarzyszy, którzy są zakopani, a oni ich tam odkopują, gdy oni wyjdą jak ten robak taki zmęczony, czy można na nich patrzeć, żeby oni byli w kołnierzyku i ze skantem na spodniach? Tak samo było i z naszym Zbawicielem. On ludzkość ratował. On był mąż boleści i to się odbiło na jego obliczu. A więc jak wiemy, że jednak Bóg nie zawsze używa najpiękniejszych ludzi na zewnątrz. Bo bardzo często ci ludzie na zewnątrz to są pyszni, zarozumiali. A przecież Bóg chce ludzi pokornych i ludzi posłusznych Mu. Dlatego też On ma inną zasadę. On nie patrzy na zewnętrzną piękność, ale patrzy na wewnętrznego ducha. Dlatego też apostoł Paweł w 1 do Koryntów, w 1 rozdziale, a 26, to on mówi takie wspaniałe słowa. Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewielu zacnego rodu, ale co głupiego u tego świata, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A więc to jest boska zasada. Piękno wewnętrzne. Możemy powiedzieć, że to zarządzenie jest bardzo łaskawe. Niech ci bezecni, którzy skosztowali, jak dobry jest Pan, mają ufność, że On nasze serca przemienia, bo z kim się wdajesz, takim się stajesz. I On nas chce przemienić na obraz Jego Syna, a wiemy, że nawet zupełna przemiana do całkowitego zewnętrznego pięknego wyglądu nastąpi dopiero, ale nastąpi w pierwszym zmartwychwstaniu. A więc Gedeon był wodzem. Wodzem 300 szczególnie, a tych 300 to przedstawia niedużą jakąś garstkę. Jaka to garstka w Nowym Testamencie są tymi malutkie statko. A więc jeżeli chodzi o Gedeona, to pisze, że jego wygląd był jako syn królewski. A więc 8 rozdział, wiersz 18. Co zacz byli mężowie oni, któryś pobił w tabor? Któryście pobili w tabor, a oni odpowiedzieli, takowi byli jakoś ty, każdy z nich na wejrzeniu był jako syn królewski. A to było świadectwo królów, książąt, przeciwników, którzy za chwilę padli trupem, bo oni mieli być zabici. A on mówi, kogo żeście pobili? A to była familia jego. Nawet familia była jako synowie królewscy. Jaki to wspaniały był wygląd. Gedeon był jako syn królewski, a więc kształt, budowa, wyraz twarzy. majestat, zacność, powaga. On był najzacniejszy z całego pokolenia. A tym Gedeonem to kto jest? A nasz pan. A on też jest kim? No, synem królewskim. A ta mała gromadka ma się upodobnić do niego przez poznanie prawdy, przez wielkie i kosztowne obietnice, jakie są nam dane. I w końcu staniemy się podobni też jako synowie królewscy, gdy otrzymamy tą chwałę, cześć i nieśmiertelność. Gedeon po otrzymaniu tego wezwania poddany był pewnej próbie. Na przykład 6 rozdział 25-26 wiersz. I stało się onej nocy, że mu rzekł pan: weźmij cielca dorosłego, który jest ojca twego, tego cielca drugiego, siedmioletniego, a rozwal ołtarz Baalów, który jest ojca twego, i gaj, który jest około niego, wyciosz, a zbuduj ołtarz panu Bogu twemu na wierzchu tej skały na równinie, a weźmij tego cielca drugiego i uczyń z niego całopalenie przy drwach w gaju, który wysieczesz. A więc awanturę tutaj po prostu Bóg chce, żeby ten człowiek zrobił w tym Izraelu. Żeby się zrobiło zamieszanie. Proszę paterstwa, Bóg chciał, żeby on się rozprawił z tym Baalem. Weźmij tego cielca ojca twego. Może to był cielec, który miał być przeznaczony dla Baala. I cielca tego drugiego, siedmioletniego. Ciekawe, siedmioletni, a tam była niewola jaka? Siedmioletnia. Też ma pewien symbol. Siedmioletni cielec ma być zabity i siedmioletnia niewola ma być zakończona. Ale wtedy, gdy uczci Boga Najwyższego. A więc widzimy, że to jest ta próba. Wziąwszy tedy Gedeon 10 mężów sług swoich, bo to była robota na więcej ludzi, uczynił, jako mu rozkazał Pan, a i się bał ojca swego i mężów miasta, nie uczynił tego we dnie, ale uczynił w nocy całą tą rzecz. No bo gdyby zaczął pytać się, czy wolno, czy nie wolno, to by w końcu pewnie powiedzieliby: co? My się boimy, co ty sprowadzisz? I nie uczyniłby tego. A on chciał być posłuszny Bogu. Jaki skutek tego? A gdy wstali mężowie miasta rano, ujrzeli rozwalony ołtarz Baalów i gaj, który był podle niego wyrąbany, i cielca onego drugiego ofiarowanego na całopalenie na ołtarzu zbudowanym. Zatem rzekł jeden do drugiego: któryż to uczynił? Któż to uczynił? A gdy się pytali i dowiadowali, powiedziano: Gedeon, syn Joasów, to uczynił. Dowiedzieli się. Wtedy rzekli mężowie miasta do Joasa: wywiedź syna twego, niech umrze, iż rozrzucił ołtarz Baalów, a iż wyciął gaj, który był wokół niego. I odpowiedział Joas wszystkim. Joas bardzo mądrze odpowiedział tutaj. I odpowiedział Joas wszystkim, którzy stali około niego: Izali, wy go wybawicie? Kto by się o nim zastawiał, niechaj umrze tegoż poranku. Jeśli Bogiem jest, niech się mści tego, że rozwalono ołtarz jego. I nazwano go onego dnia Jerubaal, mówiąc: niech się mści nad nim Baal, iż rozwalił ołtarz jego. Więc widzimy, że ten śmiały postępek Gedeona był, jakoby miał być pomszczony przez Baala. Tak, ale Baal się nie pomścił. Bo to był Bóg, co ma oczy, a nie widzi, ma uszy, a nie słyszy, ma ręce, ale nikogo nie uderzy. Tak. Ale takim pośredniczym powiedzeniem ojciec, to on do pewnego stopnia powstrzymał całą napaść na syna i dał do myślenia wszystkim: jeżeli Bóg jest, Baal, taki mądry, to niech teraz pokaże swoją moc. I może powiedzieć, że to zjednało ludzi dla Baala, dlatego dla Gedeona. To zjednało. Bo widzą, że się Baal nie mści, to pewno Bóg jest. Przecież my służymy, powinniśmy służyć Bogu. Proszę baterstwa, jaki skutek tego był, że ludzkie serca zaczęły lgnąć do Gedeona. Wtedy wszyscy Madianitowie, Amalekitowie, ludzie ze wschodu słońca zebrali się wespół, a przeprawiwszy się przez Jordan, położyli się obozem w dolinie Jezreel, bo to się rozniosło, że Baal pobity. Ale duch pański przyobył Gedeona, który zatrąbiwszy w trąbę zwołał domu Abizrowego, najbliższych krewnych do siebie, i wyprawił posły do wszystkiego pokolenia Manasowego i zebrali się do niego. Posły też posłał do Asera i do Zabulona i do Neftalima i zajechali im. Bo to na większą skalę awantura się zrobiła. Ponieważ wojsko się zjechało, to ten dawaj uderzył w pomoc i zajechali im. I w taki to sposób Bóg ochronił tego, którego obrał za swego sługę. I wywiódł go tym więcej na publiczną widownię w oczach ludu izraelskiego, że gdy później Gedeon wezwał ochotników, to się zebrało aż ile? 32 tysiące. Ale Gedeon jeszcze się chce upewnić. 32 tysiące, ale on jeszcze chce się upewnić. I tak mówi w dalszych wierszach. Wtedy rzekł Gedeon do Boga: jeśli wybawisz przez rękę moją Izraela, jakoś powiedział, oto ja położę runo wełny na bojowisku. Jeśli rosa tylko na runo upadnie, a wszystka ziemia sucha będzie, wtedy będę wiedział, że wybawisz przez rękę moją Izraela, jakoś powiedział. I stało się tak, bo wstawszy nazajutrz, ścisnął runo i wyżął rosy z runa pełną czaszę wody. Na to rzekł Gedeon do Boga: niech się nie wzrusza gniew mój przeciwko mnie, że przemówię jeszcze raz. Niech doświadczę, proszę, jeszcze raz na tym runie. Niech będzie, proszę, suche runo samo tylko, a na wszystkiej ziemi niech będzie rosa. I uczynił tak Bóg onej nocy, że było samo runo suche, a na wszystkiej ziemi była rosa. A więc Bóg odpowiedział, dał znak, żeby ten człowiek, który miał przy sobie 32 tysiące, a przecież tam była jeszcze wielka masa, to jeszcze było mało wokół, wobec wszystkich, proszę braterstwa. Dlatego też piszemy, czytamy w następnie tak. I wstał wtedy bardzo rano Jerobaal, który jest Gedeon, i wszystek lud, który z nim był, i położyli się obozem u źródła Harod, a obóz madyjański był na północy od pagórka More w dolinie. A więc ci ochotnicy zebrani mogli oglądać wielką armię nieprzyjacielską, wyćwiczoną, przyzwyczajoną do wojny, a oni znów mogli zauważyć, że oni jako spokojni rolnicy nie byli zaprawieni do boju. I Bóg w tym wypadku miał na myśli chwalebne zwycięstwo, lecz nie siłą tych ludzi, którzy byli ochotnikami, lecz jego potęgą. Chwała ludzkich narzędzi, którymi dany był przywilej uczestniczenia, nie miała wynikać z ich siły, ale z wiary w Boga i posłuszeństwo Jemu. Dlatego też widzimy tu, proszę braterstwa, próbę. Próbę. I rzekł Pan do Gedeona: wielki jest lud z Tobą, przetoż nie dam Madianitów w ręce ich, by się snać nie chlubił przeciwko mnie Izrael, mówiąc: ręka moja wybawiła mnie. A tak zawołaj teraz, aby usłyszał lud, mówiąc: kto jest lękliwym i bojaźliwym, niech się wróci, a rano niechaj idzie precz ku górze Galat. Wtedy się wróciło z ludu 22 tysiąca, 10 tysięcy ich zostało. A więc widzimy, on zastosował metodę tą, żeby się zapytać, czy oni są odpowiednio przygotowani do tego. 22 tysiące ludzi odeszło, lecz mieli sposobność przyłączyć się do tej walki później, a na razie oni nie byli potrzebni. 10 tysięcy zostało odważnych, którzy powiedzieli, że oni się nie boją. Oni byli pełni wiary w Boga i spoleganiu na Nim. Lecz Bóg widział, że jeszcze 10 tysięcy to jest jeszcze za dużo. Czytamy dalej. Rzekł Pan do Gedeona: jeszcze lud wielki, zaprowadź ich do wody, a tam go doświadczę, albowiem o kim ci powiem, ten niech idzie z tobą, ten pójdzie z tobą, a o kim ci powiem, ten niech nie chodzi z tobą, ten nie pójdzie. I zaprowadził lud do wód i rzekł pan do Gedeona, każdego, który by łeptał, łeptać będzie językiem swoim wodę jako pies, łepcze postawisz go osobno, także każdego, który uklęknie na kolana swoje, aby pił, stanie osobno. I była liczba tych, którzy chwytali ręką swoją do ust wodę, 300 mężów. A wszystek inny lud uklęknąwszy na kolana swoje pił wodę. Rzekł tedy pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy łeptali wodę, wybawię was, a podam Madianity w ręce twoje, a inny wszystek lud, każdy niech idzie na miejsce swoje. A tak oto lud wziął żywności z sobą i trąby swe, a inne wszystkie męże izraelskie rozpuścił każdego do namiotu swego, 300 tylko mężów zostawiwszy, a obóz madiański był pod nim w dolinie. A więc 300 zaszczyconych. To był wielki przywilej. Podobnie i Bóg zamierza dać zwycięstwo Chrystusowi i malutkiemu statku. Tak, w jakiejś innej wielkiej walce. Tak, tak jak jest powiedziane u Zachariasza w 14 rozdziale, a 3 wierszu. Bo wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwyk bojować w dzień potykania. Tu jest już obietnica o wszystkich narodach. I którzy są z nim powołani i wybrani i wierni. A to tych 300. Tak. I którzy są z nim powołani i wybrani i wierni. A to tych 300. Tak, Bóg da zwycięstwo, ale w walce pokonania grzechu i jego skażonych zastępów. A więc jakie są wymagania Boże? Pierwsze, wiara, która daje nam usprawiedliwienie. Drugie, poświęcenie, zupełne zrozumienie. Pełni mocy nieprzyjaciela, tak jak oni widzieli, że przed nimi są wielkie zastępy. Oni muszą obliczyć swoje koszta, czy im wiary odpowiedniej wystarczy i czy są gotowi zrobić poświęcenie na bój tak nierównej walce. Skutek jest taki, poza obrazie, że znaczna większość po zapoznaniu się z trudnościami woli powiedzieć: jesteśmy lękliwi, bojaźliwi, nie mamy zaufania ani w Gedeonie, ani w Bogu. Czy ci, którzy się nie poświęcają, to nie mają takiego usposobienia jak ci lękliwi, których odpadło tyle tysięcy? Tak samo jest i z nami. Ma być walka, ale dużo jest powołanych, ale mało wybranych. Mało mieć Mało jest mieć wiarę w Boga i wodza. Trzeba się poświęcić jeszcze boskiej woli. I jeszcze jedna próba była dana dla szczególnej klasy, dla malutkiego statka. Ta próba wody. Ciekawa próba. Jedni stali prosto przy piciu. Podnosili wodę rękami do ust. Oni tą wodę smakowali językiem. Oni mogli mieć wzrok podniesiony do góry. Oni smakowali tak jak pies. Pili energicznie. Jak pies pije, to tak tym językiem tylko chlaszcze, prawda? Aby dosyć nabrać tej wody. Takie picie zatrudniało język. I takie picie jest lepsze, zdrowsze i więcej zadowalające pragnienie ciała, aniżeli większe ilości wody brane innym sposobem, o tak jak koń. Co to znaczy próba wody? Woda w Piśmie Świętym przedstawia co? Prawdę. Aby omył swój kościół omyciem wody przez słowo. Wiemy. Nasz Pan powiedział do Samarytanki, też powiedział, ja mam wodę, ale kto będzie tą wodę pił, ten już pragnąć nigdy nie będzie. A kto się tej wody napije, to się ona stanie studnią wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Więc woda, prawda. Wobec tego spożywanie tej wody, przyswajanie sobie jej ma zadecydować, kto będzie użyty do tej wielkiej, potężnej walki, będzie zwycięzcą. Komu ten honor w największym mierze będzie przypisany. A więc tym, którzy badają Pismo Święte w prostej pozycji. Gdy badają w pozycji powagi, zacności synów Bożych. Nie kłanianie się ludzkim narzędziom. Tak, pamiętajmy, że chociaż my mówimy, że ta myśl jest brata Russella i tak dalej, to pamiętajmy, tych rzeczy powinniśmy jak najmniej starać się mówić. Bo nawet jeżeli brat Russell coś dobrego powiedział, to nie bratu Russellowi należy się cześć. Ale komu? Bogu. A jeżeli ktośkolwiek będzie miał takie usposobienie padania przed człowiekiem, to wiemy, że tam w objawieniu ktoś powiedział, jakiś anioł, Bogu się kłaniaj. Możemy nieraz podzielać zdanie tego lub innego brata, szanować, ale pamiętajmy, że ten Bóg, który wiecznie żyje, on przede wszystkim powinien być przez nas ceniony jako to nas uchroni od tego, że nie będziemy padali przed człowiekiem, którego Bóg daje jako dawcę prawdy, ani też nie będziemy się gorszyć, jeżeli Bóg przez marne jakieś narzędzie, ten zwykły Nazaret swój zastosuje, żebyśmy znów nie wzgardzili narzędziem Bożym, tak jak niektórzy może wzgardzili nawet Saulem królem, którego Bóg wzbudził, a drudzy powiedzieli, a po co nam taki król? On udał, że to nie widzi. A więc nie padanie przed człowiekiem. Słowo Boże jest naszym gruntem i mamy polegać na Panu. Drugie, podnoszenie wody do ust ręką przedstawia pracowitość i gorliwość w osiąganiu prawdy. To trzeba pewną pracę podjąć, żeby ją podnieść do ust. To jest ocena pokazana, pracowitość. I prawda jest dana nie dla lekceważących ją, ale dla tych, którzy ją szukają, pracują. Kto szuka, to znajdzie. Kto prosi, otrzyma. A kto kołacze, będzie mu otworzony. Język jako środek do smakowania był zastosowany przez tych, którzy łeptali jak pies. Ślina, wiemy, jest użyta do trawienia. Pokarm łatwiej jest trawny, gdy ślinę się stosuje. A to ślina przedstawia nasze doświadczanie, rozpracowywanie tej prawdy, przygotowywanie ją do lepszego spożycia, przyswojenia przez organizm. Ona wtedy jest również i smaczniejsza, i ceniona, bo ona wszystkie elementy smaku, że tak powiem, zatrudnia. No i te patrzenie w górę w czasie, gdy się tą wodę spożywa. To znaczy uznanie Boga jako źródła prawdy. Ufność Jego opatrzności, wdzięczność, że nam daje prawdę jako środek swego kierownictwa. No i to było energiczne, chwytanie wody do ust, jak pies, to znaczy energia w osiąganiu prawdy. Im więcej pragnący jest pies, tym więcej chłepsze wodę. Jak się patrzy na psa spragnionego i pije wodę, to takim powinien być właśnie chrześcijanin. Powinien tęsknić do tego źródła wód, tak jak to, jako jeleń tam nawet pisze. A więc częste używanie języka i te chłeptanie pokazuje na dobre, skrupulatne badanie punkt po punkcie, a nie łyknięcie od razu. To jest dobre badanie beriańskie Słowa Bożego. Chłeptanie więcej zadowalało, karmiło i dawało większe zadowolenie z prawdy. I wiemy, że ci, którzy prawdę oceniają, to ona jest dla nich czym? Plastrem miodowym, na którym pragną się zastanawiać każdego dnia. A człowiek, który prawdę ocenia, to jest jak drzewo nad strumieniem wód wsadzone. Przeciwnie, może być postawa niewolnicza, bez badania Pisma Świętego. Czy dlatego, że on sługa powiedział, to już bezkrytycznie należy podjąć? Ludzie chcą mieć zawsze jakąś ludzką podporę, ale my pamiętajmy, że naszą podporą jest Bóg. A więc ten, który nie czynił tak, był powolny w piciu, leniwy w piciu, mało smakował, ośliniał tą wodę. On patrzył w dół, nie w górę, i wodę w dużych ilościach jadł, nie strawiając ją. A jak ktoś taką surową wodę pije i bardzo dużo, to bardzo często dostanie czego? Ano, rozwolnienia. Proszę braterstwa, dlatego też Pismo Święte nam wskazuje, my badając te zarządzenie boskie odnośnie tej próby wody, to wiemy, że to jest pokazane mądre badanie Pisma Świętego, czy nie? No to jest pokazane, że mamy być badaczami Pisma Świętego. No jeżeli chodzi drugi list do Tymoteusza, to on wspaniale o tej rzeczy mówi. Drugi do Tymoteusza, drugi rozdział, a wiersz 15. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie wstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Proszę braterstwa, to jest jedyny tekst w Nowym Testamencie, który mówi, że trzeba Słowo Boże dobrze badać. A jedynym tekstem, który pokazuje figuralnie, jak należy badać, to jest pokazane tam w tym zarządzeniu boskim odnośnie sposobu badania Pisma Świętego. Ja sobie zadałem trud, proszę braterstwa, tą metodą, jaką się posługuje, porównać te dwa teksty. Bo tu mówi o mądrym badaniu Pisma Świętego i ten tekst mówi o badaniu Pisma Świętego. I wiecie, bracia, że jest między nimi wspólna zależność. Jaka? Otóż jeżeli weźmiemy wszystkie hebrajskie słowa, co Bóg wypowiedział odnośnie tej próby, jaka ta próba ma być, i się pierwsze litery każdego słowa, wartość liczbową, sumuje, otrzymamy liczbę 1500. A jak się wszystkie pierwsze litery tego greckiego tekstu, staraj się, abyś dobrze badał, jak się sumuje, to o dziwo, wychodzi też 1500. To pokazuje, że to bezwzględnie, to nie jest żaden domysł, że to jest badanie Pisma Świętego. To jest dowód, że to jest badanie, mądre badanie, żeby się nie zawstydzić, żeby dobrze rozbierać słowo prawdy, tak jak ten pies, tą wodę w odpowiedniej pozycji szlachetnej, jak ci ludzie tych 300 to piło. Gdy to sortowanie zostało dokonane, pozostali 9700 nie byli posłani do domów, nie, lecz do obozu Gedeona. Nie tak jak tamci te wiele tysięcy do domu. Tych mężnych, owszem, którzy pomimo wszystko pili wodę, ale nie zdali egzaminu, poszli sobie do obozu Gedeona, do namiotów, gdzie mieli czekać na późniejszy udział w walce, a nie w ten pierwszy udział. No, widzimy, tu jeszcze Gedeon miał taki opatrznościowy sen, ale ten czas się kończy. Trudno będzie dokończyć za 2 minuty. Proszę braterstwa, dokończyć? No, żeby nie było potem. No dobrze. Musiałbym uciąć. A Pismo Święte nawet mówi, że Pismo Święte od Boga jest natchnione. Wszystko Pismo. Pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był dostatecznie ku każdej sprawie wyćwiczony. A więc czy nie trzeba być wyćwiczonym do tej walki Gedeona, która ma być? A patrzmy, że badacze Pisma Świętego, i to dobrzy badacze, będą mieli w tym udział, a marni badacze nie będą mieli tego zaszczytu. Ktoś powiedział, no tak, to po co badać Pismo Święte, po co badać proroctwa? Czy nie lepiej mieć ten charakter miły, przyjemny i się kochać i miłować? To bardzo dobre i ten charakter jest potrzebny, wszystko jest potrzebne i ten wygląd królewski jest potrzebny, ale niestety potrzebne jest umiejętne badanie Pisma Świętego, bo jak ktoś nie będzie umiejętnie badał Pisma Świętego, to tego zaszczytu nie dostanie. Widzimy teraz, jaka jest korzyść z badania Pisma Świętego, a jaka jest niekorzyść dla tych, którzy lekceważą sobie proroctwa. Proszę braterstwa, opatrznościowy sen jeszcze był. Widocznie Gedeon, jak został z tymi 300, to był odważny człowiek i tych 300. No ale ta garstka się coraz bardziej uszczuplała, a tutaj ludzi pełno. Pisze, a Madianitowie, Amalekitowie, wszyscy klut od wschodu słońca leżeli w dolinie jako szarańcza, przemnóstwo wielbłądów. Ich nie było liczby jako piasek, który jest na brzegu morskim. Proszę braterstwa, i stało się onej nocy, że rzekł Pan do niego, Pan, wstań, wnić do obozu, bom go dał w ręce Twoje. A jeśli się Ty sam iść boisz, pomimo wszystko, że to był odważny człowiek, ale jak Bóg tak ograniczył tylko do 300, to musiał widocznie troszeczkę się trząść. Ale Bóg jeszcze mu daje dowód, żeby ta reszta strachu z niego zeszła. Wnić do obozu, bom go dał w ręce Twoje. A jeśli się Ty zamiś boisz, wnić, że z Farą, sługą Twoim, do obozu. A więc jakiegoś przyjaciela ten Gedeon miał. Razem poszli. I usłyszysz, co będą mówić, a potem posilą się ręce Twoje i pociągniesz na obóz. A tak szedł on sam i Fara, sługa jego, aż na koniec zbrojnego ludu, który był w obozie. A Madianitowie, Amalekitowie i wszyscy klut od wschodu słońca leżeli w dolinie jako szarańcza przemnóstwa i wielbłądów, ich nie było liczby, jako piasek, który jest na brzegu morskim niezliczony. Wtedy, gdy przyszedł Gedeon, oto niektóry opowiadał towarzyszowi swemu sen i rzekł. Oto śnił mi się sen, a zdało mi się, że bochen chleba jęczmiennego toczył się do obozu madiańskiego i przytoczył się aż do namiotu i uderzył weń, aż poległ i wywrócił go z wierzchu i upadł na namiot, któremu odpowiedział towarzysz jego i rzekł. Nic to nie jest innego, jeno miecz Gedeona, syna Joasowego, męża izraelskiego, dał Bóg w rękę jego Madianity ze wszystkim obozem. I stało się, gdy usłyszał Gedeon powieść snu onego i wykład jego, podziękował Bogu, a wróciwszy się do obozu izraelskiego, rzekł, wstańcie, albowiem dał Pan w ręce wasze obóz madiański. Już teraz spadła z niego trwoga, bo on widział, że to jest wielki kolos, ale na glinianych nogach. W nim jest strach, oni nie mają wiary w swoje zwycięstwo. On zobaczył ten bochen chleba jęczmiennego. No to bardzo dobrze pokazuje, dlaczego nie pszenicznego, jęczmiennego. No bo to był ten dom Joasa. Taki marny, podupadły, jęczmienny chleb. I on miał przyprowadzić do upadku tą całą olbrzymią potęgę. Proszę paterstwa, szczególne zarządzenia były, a więc posiadanie dzbanów, trąb, pochodni w dzbanach. No i tych 300 miało się podzielić na 3 oddziały, jak jest powiedziane w wierszu 16 i dalej. Rozdzielił tedy one 300 mężów na 3 chówca, dał trąby każdemu z nich i dzbany, czcze i pochodnie w pośrodek dzbanów. I rzekł do nich, co ujrzycie, że ja czynię, to czyńcie, bo oto jawnie idę w przodek obozu, a co ja czynić będę, to wyczyńcie. Gdy zatrąbię w trąbę ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy wy też zatrąbicie w trąby około wszystkiego obozu i będziecie mówili miecz pański i Gedeonów. A więc widzimy, że tych 300 podzielił jeszcze na 3 chówce i kazał otoczyć cały obóz madiański. Ale Gedeon był z jednym chówcem i powiedział, jak ja będę robił, to i wyczyńcie. Więc jak on zatrąbił, to ci najbliżsi z jego chówca z setki pierwsi to zrobili. Jak ci zrobili, zobaczyli, że tu się świeci, to tamci zaczęli i tamci. I Madianici zrozumieli, że są otoczeni. Tak 300 jeden koło drugiego, jak tak stanęli naokoło, to Madianici sobie myśleli, że tam za nimi stoi potęga. Że to są tylko ci, którzy oświetlają pole bitwy, ale zaraz będzie szturm. Jak to mądrze Bóg uczynił, że podziałał na strach w tych ludziach, które było wielkie mnóstwo. A tak szedł Gedeon i 100 mężów, którzy z nim byli, w przodek obozu, gdy się zaczęła średnia straż. Zaraz, skoro przemieniono straż i trąbili w trąby i potukli dzbany, które w rękach swych mieli. A więc ta średnia straż się zaczęła, to były tam, noc była podzielona na 4 straże. Od 6 wieczorem do 9 wieczorem, od 9 wieczorem do 12 wieczorem, od 12 wieczorem do 3 rano i od 3 rano do 6 rano, to była cała noc. Więc ta średnia straż to znaczy 12 godzina w nocy. On tam właśnie wszedł, gdy było ciemno, a to wskazuje na jakiś punkt przełomowy. Punkt przełomowy, który będzie momentem, gdzie się ten świadczenie rozpocznie. A tym punktem przełomowym to może być tak zwany koniec wysokiego powołania. Zresztą im pewne liczby też na to wskazują. Proszę paterstwa, dalej pisze tak. I 20 wiersz. Zatrąbiły też one 3 chówy w trąby i potłukły dzbana, wziąwszy w lewą rękę swoją pochodnię, a w prawą rękę swoją trąby. Trąbili wołając, miecz pański i Gedeonów. I stanęli każdy na miejscu swoim około obozu, a stworzył się wszystek obóz i krzycząc uciekali. Gdy tedy trąbili oni 300 mężów trąby, obrócił pan miecz jednego przeciwko drugiemu we wszystkim obozie, a tak uciekło wojsko od Betseta w Sererat aż do granicy Abel-Mehola w Tebebat. No i tam jeszcze potem walka ciągła się dalej. A więc Madianici o 12 byli zbudzeni ze snu. Poczuli się otoczeni. Strach i zamieszanie było naturalnym następstwem tego. Gedeon, domyślając się, którymi drogami armia będzie uciekać, pośpieszył z tymi 10 000, które miał tam. Bo ci 300 tylko dali sygnał. A te 10 000 było przygotowanych do bitwy. I dokonał zupełnej porażki. Tak samo inni z ludu, te wiele tysięcy, które odeszło, usłyszeli, co się stało, gonili za uciekającymi, bo Gedeon do nich wysłał posły i wytracili znaczną ich część wraz nawet z dowódcami. Co to ma za znaczenie? Że Pan udzielił szczególnej instrukcji do walki z obecnym złem. To przez cały wiek Ewangelii się dzieje. Tak. I naśladowcy Chrystusa mają naśladować go tak, jak tych 300 miało naśladować Gedeona. Co ja będę czynił, to wyczyńcie. A więc mamy naśladować naszego wodza zbawienia. A Pismo Święte mówi, żeby go naśladować, mając wtedy wodza Jezusa Chrystusa, i dokończyciela. Mamy trąbić w trąbę, to znaczy głosić prawdę. Mamy głosić miecz pański Gedeonów, że to jest miecz Boga i pomazańca Syna Jego. Że tym, który tą pomstę robi, to nie jest człowiek. On może nieraz ludzi używać do tego i potężne systemy do tej pomsty, ale tym, który pomstę robi, to jest kto? Bóg. To będzie dzień pomsty, dzień Boga naszego. No i mamy ten rozbić, ten dzban. A ten dzban to było gliniane naczynie. Apostoł Paweł mówi, że mamy ten skarb w jakim naczyniu? No w glinianym. Mamy go stłuc. Co to znaczy? Bo jeżeli my tego dzbana nie stłuczemy, to nie będzie świecić światło. Apostoł Paweł mówi, proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę waszą. To jest właśnie sposób, najradykalniejszy sposób przeciwko grzechowi i wszelkiemu złu. Wiemy, jak Pan rozbił swoje naczynie. Wiemy, jak światło z tego wytrysło. I On jest przykładem, jak mamy trąbić, jak mamy obwieszczać Pana i naszego wodza. A wynikiem, tak jak tam było zwycięstwo, tak na pewno będzie i zwycięstwo tej wielkiej pozafigurze. A więc widzimy, że oprócz malutkiego statka wielu jeszcze będzie brało w tej wojnie udział. Tak. Gdy Kościół przejdzie poza wtrą zasłonę, to kto będzie potem wzięty do następnego wydania świadectwa? Wielkie grono. To jest te 10 tysięcy, którzy też byli odważni, ale nie byli badaczami Pisma Świętego tak jak trzeba. Coś im brakowało, ale oni będą też użyci przez Gedeona. A więc pamiętajmy, że teraz jest czas jeszcze zaciągania się do tych szeregów wodza, bo powołanie jeszcze trwa, można do tych szeregów być pociągniętym. Czas przejścia wymaganych prób jako badaczy Pisma Świętego. Czas okazania zupełnej wiary. Czas zrozumienia woli wodza i naśladowania go. Czas wydawania życia dla braci. Czas pełnienia naszej rozumnej służby. Jeszcze jest ten czas. Czas ogłaszania i wyznawania ufności w tego, który nas powołał. Czas świecenia światłem. Apostoł Paweł mówi, żebyśmy korzystali z tego czasu. Teraz jest czas przyjemny, teraz jest dzień zbawienia. Tak. On jeszcze jest. Niektórzy już go skończyli, że go nie ma. Niektórzy mówią, że ta walka Gedeona już się dawno odbyła. A my widzimy, że ona dopiero będzie przed nami. Bo tam, co jest powiedziane, że zwycięży Pan Król Królów nad tymi 10 królami, którzy na jedną godzinę wezmą moc z bestią, to było w 14 roku, czy dopiero będzie przed nami? Przed nami niestety. A ta walka, gdy jeden obróci się przeciwko drugiemu, ręka za rękę, i będą przepierać się i mieć jeden na drugiego na bliżej, to była, czy dopiero będzie? A to będzie dopiero wielki ucisk, jakiego nie było i jakiego nigdy już potem nie będzie. Tak, niedługo nadejdzie czas ucieczki nieprzyjaciół i wielkie zwycięstwo. A więc widzimy, ciekawe, że u Zachariasza w 14 rozdziale, a 13 wierszu, to tam jest pokazane coś równoległego. Pisze, i stanie się dnia onego wielkie uciśnienie pańskie między nimi, tak iż ręka jeden drugiego uchwyci, a ręka jednego podniesie się na rękę bliźniego. To jest u Zachariasza i to mówi w związku z uciskiem Jakubowym. To będzie sygnał jakiś wielki do wielkiego ucisku. A tu u sędziów pisze tak. Gdy tedy trąbili oni 300 mężów trąby, obrócił Pan miecz jednego przeciwko drugiemu we wszystkim obozie. Podobne czy niepodobne? Nawet odnośnik tego miejsca odnosi się do tego samego, bo nie ma innego równoległego. Te dwa miejsca mówią o podniesieniu ręki jeden na drugiego I tu mówi, że oto przychodzi dzień pański, rozdzielone będą korzyści twoje w pośrodku ciebie, bo zgromadzę wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi. To było czy będzie? To dopiero będzie. A więc widzimy. Jeżeli to będzie, to pamiętajmy, że my musimy być teraz dobrymi badaczami Pisma Świętego. To samo jest pokazane w przypowieści o pannach mądrych i niemądrych. Przecież te 10 tysięcy to są panny niemądre, a tych 300 to są panny mądre. Proszę braterstwa, dlaczego przed zabraniem oblubienicy przez, czyli oblubieńca tych mądrych panien, dlaczego te panny musiały czyścić swoje lampy? A co to znaczy czyszczenie lamp? Dobre studiowanie Pisma Świętego. I kto będzie dobrze studiował, to będzie tą panną, która będzie miała światło. A kto będzie źle, to pójdzie na drugi plan. Tam, którzy dobrze pili wodę, to mieli ten przywilej wcześniej. A ci drudzy poszli na drugi plan. Jest równoległość czy nie ma? Więc proszę braterstwa, jak Kościół będzie zabrany, wtedy przyjdzie czas na te drugie panny, które zrozumieją, że stracili jedną poważną szansę, ale jeszcze będą Bogu służyć. Przejdą przez ten wielki ucisk, który jest dla świata przeznaczony i dla ostatecznego oczyszczenia wielkiego grona. Wydadzą poselstwo, przyznają, tak jak Elizeusz przyznał, że Eliasz był prawdziwym prorokiem. A jeżeli uznają, że Eliasz to byli ci bracia, którzy o tym mówili, nie prędzej aż uznają, dopiero mogą być w pokorze nazwani tym wielkim gronem. Bo to jest warunek. Dziwna rzecz, że jak Eliasz miał być zabrany od Elizeusza, to tam też chodziło. Daj mi swego ducha, a dam ci, ale jak ujrzysz później. Panny mówią, dajcie nam oleju. Nie damy, bo nam zabraknie. Idźcie, kupcie sobie. No a u Gedeona jest powiedziane. Jedni mieli już wcześniej tą sytuację, że dobrze pili ten przywilej, a drudzy poszli na drugi plan. A więc te rzeczy, im bliżej się zbliżamy, tym Słowo Boże nam lepiej świeci. A ponieważ Słowo Boże jest tą pochodnią przygotowaną przez naszego Ojca, przeto dla nas nie pozostaje nic innego, tylko dobrze studiować Pismo Święte, karmić się tymi nadziejami, abyśmy pod naszym wodzem Gedeonem mogli odnieść to wspaniałe zwycięstwo, czego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym kończę.
Pierwsze zebranie pieśnią i modlitwą chciałem powiedzieć, że będzie przerwa i jeszcze będzie jeden wykład. Następnie chciałem powiedzieć, że w przyszłą niedzielę będę miał możliwość być w mieście Łodzi, co sobie bracia życzą przesłać pozdrowienie. Dziękuję. Pieśń 387.
Yeah.
Złożymy mu dzięki za wszystkie łaski błogosławieństwa, obecne błogosławieństwa.
Sprawdź Wiśniewski.
O Boże nasz Wszechmogący i Ojcze, który zamieszkujesz niebiosa, na wielokroć święte jest imię Twoje. My do tronu Twojej świętej łaski przez tą drogę, którymś nam dał z łaski Twojej Jezusa Chrystusa, zwracamy się do Ciebie z podziękowaniem za Twoje niezliczone błogosławieństwa i z chwałą dla Twojego świętego imienia. Upragnieniem naszym jest, aby imię Twoje, jako naszego najwyższego Stwórcę globów, ziem i oceanów i całej ludzkości, uczcić w sercach naszych, w naszym niedoskonałym, krótkim życiu. Nade wszystko również dziękujemy Tobie za wspaniałe obietnice, jakie w wielkości Twojej dałeś nam i miłosierdziu, żeś nas powołał, abyśmy naśladowali Tego, którego się miłował Jezusa Chrystusa, oceniamy ten wielki przywilej, który nie wypływa z nas, ale z Twojej świętej łaski i miłosierdzia. Że pragniesz również przez światło płynące z Twoich świętych ksiąg oświecać ścieżkę końcową Kościoła Twego. Tu na ziemi dajesz się dokładne określenia tych obowiązków, jakie czekają Kościół Twój przed całkowitym zejściem z tej ziemi i końcem tego wspaniałego powołania, które rozpoczął nas Zbawiciel Jezus Chrystus. Dlatego też w tych chwilach obecnych, gdy pocieszamy się sobie Twoim świętym, prosimy, bądź z nami, a odwaga Twoja i Twoja opatrzność, jaka była nad Gedeonem, która dodała mu tej odwagi i nadprzyrodzone, otrzymał również instrukcję, daj, aby odwaga nasza, nasze męstwo i spoleganie na Tobie było zawsze w nas, bo nie polegamy na sobie samym, ale na Tobie, który jesteś naszą mocą i na tym, którego wystawiłeś nam za wzór, ażeby jak On zatrąbił, myśmy mogli to robić, jak On stłuk swoje naczynia, byśmy mogli również nasze zbawienie czynić przez nasze poświęcenie. Dlatego też prosimy Cię, błogosław nasze usiłowania czynienia Twojej świętej woli w tych ostatecznych dniach, błogosław wszystkich lud Twój na całym obliczu ziemi, aby duchem mogli poznawać Twoją świętą prawdę i to, co jest przed nami. Błogosław starców, wiekiem znękanych, a jednakowoż wiarą przezwyciężających osobiste trudności i młodzież pociąganą przez świat, aby prosiła sercem stać przy Tobie, tak jak prawdziwi Izraelici zawsze stali przy Tobie. Dlatego też w Twoje ręce polecamy dalszy ciąg naszego życia, za otrzymane błogosławieństwo Tobie i Barankowi niech będzie cześć i chwała teraz po niekończące się wieki i wieków. Amen.
Amen.
Rozpoczniemy nasze dzisiejsze nabożeństwo pieśnią za numerem